Więc Piotr napisał list do chrześcijan, którzy doświadczają, delikatnie mówiąc, przykrości ze strony lokalnej społeczności, wśród której żyją, wśród której funkcjonują. Powodem tych przykrości jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Więc żyją wśród ludzi, którzy nie są im przychylni generalnie. I myślę, że takim naturalnym pytaniem, jakie mogło się pojawić w ich głowie, czy mogło się pojawiać się w głowach takich ludzi, takich chrześcijan, jest pytanie, jak żyć chrześcijańskim życiem właśnie w takim społeczeństwie, które jest nam nieprzychylne, nie sprzyja nam. I wydaje się, że Piotr zaczyna już praktycznie odpowiadać na to pytanie. Piotr zaczyna pokazywać, jak chrześcijanie mają żyć właśnie w takim społeczeństwie, które jest im przeciwne, które nienawidzi Chrystusa. I w wersetach 11-12 mogliśmy przeczytać pewne ogólne ramy tego, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie wśród pogan. Ma być to życie, gdzie wierzący wstrzymują się od cielesnych pożądliwości, czyli wstrzymują się od grzechu z jednej strony, a z drugiej strony jest to życie nienaganne, nacechowane dobrymi uczynkami. Dlaczego tak? Dlaczego z jednej strony wstrzymywanie się od cielesnej pożądliwości, a z drugiej strony dobre uczynki? Ponieważ w taki sposób właśnie życie chrześcijańskie się wyraża. Przyjmując Chrystusa, chrześcijanin odwrócił się od grzechu, więc naturalne dla niego jest, żeby wstrzymywać się od grzechu, od tego, co od tych cielesnych pożądliwości, ale z drugiej strony nawrócił się do Chrystusa, żeby go naśladować, żeby iść za nim, żeby czynić tak, jak on czynił. Więc naturalne są dla niego dobre uczynki. Tymi uczynkami oczywiście nie zarabia na zbawienie. Tak? To nie jest po to, żeby coś zyskać. Nie, to jest po prostu wyraz tego, że coś w życiu się zmieniło tych ludzi, że Chrystus stał się ich Panem, że uwierzyli w Niego i teraz ta wiara, ona się wyraża poprzez różne dobre uczynki. Oni już mają zbawienie, w związku z tym nie muszą na nie zapracowywać. Więc dobre uczynki są wyrazem ich wiary, wynikają z wiary, idą za wiarą. A od wersetu 13 aż do trzeciego rozdziału, siódmego rozdziału, tak, więc jest kilkanadziesiąt wersetów, Piotr zajmuje się różnymi aspektami, zagadnieniami. Konkretnie do trzeciego rozdziału, siódmego wersetu zajmuje się kwestią poddania chrześcijanina, podporządkowania chrześcijanina. To poddanie, to podporządkowanie dotyczy takich kwestii jak poddanie władzy, czy też uznanie pewnej władzy w państwie, poddanie w pracy, można powiedzieć, czy też w służbie, bycie, ponieważ tam byli słudzy, którzy mieli swoich panów, i też poddanie w małżeństwie. Z reguły nam się zaraz kojarzy, jak poddanie, to znaczy, że kobieta ma się poddać mężczyźnie. Ale ten fragment na temat poddania dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Więc są różne tutaj kwestie, ale w tym fragmencie do trzeciego rozdziału, siódmego wersetu, są różne kwestie poddania w różnych relacjach, w jakich funkcjonujemy w życiu, omówione. Prawda, musimy pamiętać, że nikt na świat nie przychodzi w próżni, nie rodzi się w próżni. To znaczy, że każdy rodzi się w jakiś porządek ludzki. I ten porządek ludzki, on nie jest doskonały. On ma wiele braków, ma wiele wad i o tym trzeba pamiętać. Nie jest idealny. Jaki to by nie był porządek, on nie jest idealny. I tak... Jak sobie przypomnę siebie samego z młodych chrześcijańskich czy wczesnych chrześcijańskich lat, to w tym moim chrześcijańskim młodym życiu wpadłem w pułapkę swego rodzaju buntu. Byłem młodym chrześcijaninem, więc wielu rzeczy nie rozumiałem jeszcze. I w pewnym momencie zacząłem kwestionować ten porządek, w którym jakby się wrodziłem, tak? W którym się urodziłem. No przecież mam idealnego, doskonałego władcę, króla, który panuje nad moim życiem, który panuje w moim życiu, panuje nade mną. W związku z tym, czy ja potrzebuję tego państwa? Czy ja potrzebuję funkcjonować w tym niedoskonałym systemie? Czy muszę płacić podatki? Jeszcze co prawda nie pracowałem, no nie, ale pojawiło się takie myślenie, bo no skoro to ten system nie jest idealny, a mój Pan jest idealny i Jemu jestem poddany, w związku z tym, czy nie powinienem w jakiś sposób odrzucić ten system, tą władzę, czy to państwo, w którym się urodziłem? Czy Jezus, uwalniając mnie od grzechu, nie uwolnił mnie od tego wadliwego systemu, kiedy zapanował w moim życiu? Ale Pan prześwietlił moje serce i pokazał mi, co tak naprawdę stało za tym buntem, za chęcią odrzucenia tego wadliwego systemu. To nie była kwestia jego wadliwości, to była kwestia wyłącznie mojej chciwości. Tak, bo jak nie płacić podatki, prawda, więc więcej grosza w kieszeni. Więc no prawda, to była kwestia mojej własnej chciwości. A chrześcijaństwo, czy też moje zrozumienie, wypaczone zrozumienie chrześcijaństwa, dawało mi tylko pewne argumenty do tego, żeby uświęcić tą chciwość. Czy też mówiąc językiem Piotra, wolność, jaką miałem w Chrystusie, zacząłem używać jako osłonę zła. Wolnością zacząłem usprawiedliwiać zło. Czyli była pewna chciwość w moim sercu, ale no, żeby to ją uświęcić, żeby była dobrą chciwością, prawda, to ja sobie tu tłumaczyłem, że mam wolność w Chrystusie, Chrystus mnie uwolnił, ja nie jestem związany z tym systemem, prawda, bo Chrystus panuje w moim życiu. Więc jak Bóg pokazał, prześwietlił moje serce i pokazał mi chciwość, to jakby wróciłem dopiero na tory. Ale być może tego typu problem mieli też adresaci Piotra. Ich nowa wiara, trochę źle zrozumiana, mogła dawać im preteksty do tego, żeby na przykład, żeby uświęcać swoje złe zamiary. Mam męża czy żonę, która w dodatku jest niewierząca na przykład, prawda? No nie pasuje mi, a no Chrystus daje mi pewne, daje wolność. W związku z tym, czy ja mam, czy mógłbym, prawda, sobie usprawnić to życie i pozbyć się tej żony czy tego męża, prawda, no bo mam pewną wolność w Chrystusie. Czy też jeżeli jestem sługą, a mój Pan jest wredny, prawda, no to czy w jakiś sposób nie powinienem skorygować tych relacji? Czy w jakiś sposób nie powinienem się zbuntować? No to są tego typu pytania. Czy możemy sobie jakby przyjąć, że takie pytania mogły się pojawić, jest to prawdopodobne. Więc tam, gdzie mogło tak być, że tam, gdzie było im niewygodnie, prawda, tym adresatom, tym chrześcijanom, więc zaczęli podważać ten ludzki porządek, zaczęli się przeciwko niemu buntować i dlatego Piotr być może uznał za stosowne, żeby napisać im odnośnie poddania się porządkowi, w jakim funkcjonują, poddania się pewnemu porządkowi, jaki funkcjonuje, czy istnieje w społeczeństwie. Czy to będzie odnośnie państwa, czy to będzie odnośnie pracy, czy służby, czy będzie odnośnie małżeństwa. Więc dzisiaj, znaczy omówimy każdą z tych trzech części, ale dzisiaj zajmiemy się tylko kwestią pierwszą, tak, o której przeczytaliśmy. Zatem pierwsza rzecz, o której Piotr mówi w tym fragmencie, to relacja chrześcijanin a państwo. Chrześcijanin a władza, chrześcijanin a pewien ludzki porządek, jaki panuje w społeczeństwie, w którym chrześcijanin chcąc, nie chcąc funkcjonuje. I Piotr pokazuje, jaka powinna być postawa chrześcijanina względem państwa, władzy, czy też ludzkiego ustanowionego porządku, czy instytucji, jakie są powołane w państwie, aby ono mogło funkcjonować. I tutaj w wersecie 13 Piotr nie zostawia nam żadnych wątpliwości. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, wszelkiej ludzkiej instytucji ze względu na Pana. Tak? Więc tekst jest bardzo jasny. Tutaj jest mowa o królu, tak? Czy to królowi, ponieważ ten list był pisany do mieszkańców, do ludzi, czy do chrześcijan zamieszkujących cesarstwo rzymskie, więc tutaj równie dobrze możemy powiedzieć o cesarzu, żeby byli poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy też cesarzowi jako najwyższemu władcy, czy też namiestnikom różnym. Więc chodzi tu o wszelkie instytucje, które są w państwie, a które kształtują jego porządek prawny. Oczywiście no w tamtym kontekście historycznym to cesarz był tą najwyższą władzą. On sprawował władzę, ale pod sobą miał różnych ludzi, którzy mieli część władzy. Więc przekaz jest bardzo jasny. Ci chrześcijanie mają być poddani władzy, mają być poddani temu porządkowi, w jakim funkcjonuje społeczność, której są częścią. Mają być poddani władzy w państwie, którego są obywatelami lub na którego terenie żyją. Ale co to znaczy być poddanym wszelkiemu ludzkiemu porządkowi? Myślę, że tutaj nie ma co kombinować, tak? Być poddanym znaczy być, znaczy uznawać ten porządek, uznawać autorytet ludzi czy instytucji, które są ustanowione, być poddanym, podporządkowywać się tej władzy czy też prawu ludzkiemu. Jeśli król lub cesarz jest najwyższym władcą, to oznacza, że trzeba poddać się jemu, trzeba respektować jego autorytet, trzeba stosować się do jego prawa. Oczywiście w pewnych granicach. Tak, oczywiście w pewnych granicach. Dobrym przykładem, a przykładów jest kilka co najmniej, tak? Dobrym przykładem jest Nehemiasz ze Starego Testamentu. Ponieważ on funkcjonował w takim trochę, można powiedzieć, w podobnym kontekście. Był Żydem, był Judejczykiem, ale był też osobą bardzo blisko związaną z królem Persji, z Persem. Tak? Przypomnę tylko, że Babilończycy byli takim imperium, zanim powstało Imperium Perskie. Babilończycy podbili Judę zabrali Judejczyków do niewoli. Persowie pobili Babilończyków, w związku z tym oczywiście przejęli władzę nad podbitymi. I Nehemiasz był takim sługą u króla perskiego, u poganina. Generalnie, tak? U poganina w państwie, któremu nie było dane prawo Boże jako podstawa funkcjonowania, więc to imperium funkcjonowało w oparciu o pogańskie przepisy, można powiedzieć. Ale Nehemiasz był sługą na dworze tego pogańskiego króla, Artaxerxesa. I był jednym z jego zaufanych ludzi. Dlaczego tak? Więc czytamy o tym, że był podczaszym. Jaka jest funkcja podczaszego? Ktoś ma pomysł? Podawanie wina, ale zanim to wino zostanie podane, to musi sam spróbować, żeby się nie okazało, że truciznę podaje. Więc był jedną z zaufanych osób króla i widzimy, że jak sytuacja się rozwija, prawda, jeśli chodzi o Jerozolimę, to król bardzo idzie mu na rękę. Oczywiście Bóg to sprawił, ale widać, że ta relacja, ta więź pomiędzy Nehemiaszem a Artaxerxesem jest silna, jest zaufanie. Skąd takie zaufanie? Nehemiasz rzetelnie pełnił swoją służbę. Nie pomyślał, a może tutaj załatwię z kimś, że kto wskoczy na miejsce Artaxerxesa. Ja podam zatrute wino, a ta osoba, która wskoczy, wejdzie na jego miejsce, zajmie miejsce Artaxerxesa, załatwi moją sprawę. Prawda? Na przykład z Jerozolimą. Nie. On był rzetelnym sługą swojego króla. Mimo, że był, że tak powiem, na wygnaniu, mimo, że służył królowi, który był poganinem, mimo, że służył w państwie, które miało pogańskie przepisy, to jednak był sługą rzetelnym. I służył tak, jak najlepiej potrafił. I Nehemiasz nie jest jedynym przykładem czegoś takiego, takiego oddania. Możemy pomyśleć o Esterze na przykład, ta, która wyszła za mąż za króla pogańskiego. Możemy pomyśleć o Mordochaju, który doniósł królowi o tym, że spisek na niego się szykuje. On był poddanym, mimo że był na wygnaniu, no to był poddanym króla. Nie wspomnę już Daniela. Daniel też bardzo rzetelnie pełnił swoją służbę. Król miał do niego absolutne zaufanie, także chciał uczynić go jednym z trzech administratorów na całe swoje imperium. Więc dlaczego tak? Ponieważ to byli ludzie rzetelni. To byli ludzie, którzy służyli temu królowi, temu porządkowi, w którym się znaleźli. I mieli wysokie pozycje, mieli wysokie stanowiska i nie podważali tego porządku, mówiąc, że jest to pogański porządek, mówiąc, że to są pogańskie przepisy. Nie, oni to respektowali. Oczywiście w granicach, na ile pozwalało im prawo Boże. Tak? Bo pamiętamy o tych trzech przyjaciołach i o Danielu, którzy nie zgięli swoich kolan i nie modlili się do posągu zrobionego przez człowieka. Więc pierwsza zasadnia rzecz, chrześcijanin ma być poddany wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Chrystusa. Ale dlaczego ze względu na Chrystusa? Tak? Co Chrystus ma z tym wspólnego? W wersetach 15 i 16 czytamy, że o Bożej woli, jaka jest Boża wola względem chrześcijan, generalnie mają czynić dobrze. Dlaczego mają czynić dobrze? Bo są sługami Bożymi, bo są sługami Boga. Jeśli ktoś jest sługą Boga, to wzorem tej służby jest nie kto inny, jak sam Pan Jezus Chrystus. Syn Boży, choć był równy Bogu, to uniżył się i przyjął postać sługi. Jezus był sługą Ojca i to On jest dzisiaj modelem i On jest wzorem tego, na czym polega służba Bogu. A Jezus jako Boży Syn, jako Chrystus, jako Król Królów i Pan Panów, przychodząc na ten świat, w zasadzie miał wszelki autorytet, żeby ten ludzki porządek zakwestionować. Ale tego nie zrobił. Tak, Jezus tego nie zrobił, nie podważył tego. Miał autorytet, żeby zakwestionować władzę cesarza, czy cesarstwa rzymskiego. Nie zrobił tego, zrobił coś wręcz odwrotnego. W pewien sposób uznał władzę cesarza, oczywiście w pewnych granicach. Ponieważ kiedy faryzeusze przyszli do Jezusa i zadawali mu podchwytliwe pytania, jedno z takich pytań dotyczyło, czy płacić podatki cesarzowi, czy nie? Czy płacić podatki na okupanta, czy nie płacić? Bardzo ważne pytanie, tak? Szczególnie w kontekście Jezusa. Tak? Czy Jezus opowie się za okupantem, czy za nami? Czy zachęci do rebelii, do buntu przeciwko cesarstwu, czy nie? Tak? Więc bardzo podchwytliwe pytanie. Co Jezus zrobił? Powiedział, pokażcie mi monetę. Pokazali mu monetę i pytał, no, a czyja podobizna widnieje na monecie? No cesarza. No to odpowiedź wtedy była prosta, tak? Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. To tak jakby Jezus powiedział, że zbieranie podatków jest prawem władcy. To jest prawo władcy, to jest przywilej władcy. Tak więc skoro on jest władcą, to należy ten podatek płacić. Inna sytuacja. W Mateusza 17 mamy opisaną historię o tym, jak Jezus opłaca dwudrachmowy podatek. Podatek jest to podatek, który był ustanowiony przez prawo Boże na funkcjonowanie świątyni generalnie. I co roku każdy Żyd powyżej 20 roku życia musiał płacić ten podatek. Więc przyszli do uczniów Jezusa ci poborcy tego podatku z pytaniem, czy Jezus będzie płacił podatek za tą świątynię, na tą świątynię. Piotr oczywiście pozytywnie odpowiedział, prawda? Ale gdy wrócił, to Jezus od razu zadał pytanie. Czy królowie zbierają podatki od własnych synów? No odpowiedź jest oczywiście, że nie. Prawda? Tak? To jest jasne. Królowie, synowie królów, książęta nie płacą podatków. Płacą obcy. Więc Jezus, jako Boży Syn, jako Syn tego Boga Najwyższego, którego świątynia stała w Jerozolimie, no w zasadzie nie powinien płacić podatku na tą świątynię, tak? Bo on jest synem Ojca. Inni powinni, on nie. On nie powinien, tak? W sensie miał do tego prawo, żeby nie płacić, ale żeby nie zgorszyć, powiedział, że zapłaci za siebie i za Piotra. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdy szukają haka na Jezusa, tak? Bo to szukali sposobu, jakby go tam zdyskredytować, to nie ma wątpliwości, ale gdyby Jezus powiedział, nie, ja jestem synem Ojca, tak? Świątynia jakby jest moim dziedzictwem, czemu mam płacić? Inni niech płacą. Więc jaki komunikat by wyszedł z tego? Prosty. Jezus jest zdrajcą. Jezus jest zdrajcą narodu żydowskiego. Ponieważ świątynia, no jakby w tej okupowanej Palestynie, no stanowi centrum tego żydostwa generalnie, czyli ośrodkiem żydostwa. Tutaj była skupiona władza w Sanhedrynie, składająca się z faryzeuszy i z saduceuszy, z ludzi związanych z kapłaństwem. Więc to był ośrodek pewnej, jak to powiedzieć, kultury żydowskiej. Centralny ośrodek. A tutaj mamy nauczyciela, który pretenduje do tego, by być synem człowieczym, czy też Mesjaszem, i on mówi, że nie płaci podatku świątynnego. No to on z nami nie trzyma. Więc od razu byłby odrzucony. Od razu byłby odrzucony. Jego nauczanie byłoby odrzucone z marszu. Byśmy powiedzieli, to jest zdrajca, my nie chcemy nic z nim mieć nic wspólnego. Ale Jezus to doskonale rozumiał, dlatego, żeby ich nie zgorszyć, żeby nie stawiać dodatkowych barier Ewangelii, zapłacił ten podatek. Zapłacił ten podatek, poddał się temu porządkowi z miłości do ludzi, żeby ich nie zgorszyć, żeby nie zrobić jakichś przeszkód dla Ewangelii. Więc to pokazuje, jakim sługą był Jezus. Jezus respektował, szanował porządek, jaki panował w Palestynie. Jezus nie zmieniał tego porządku, ponieważ to nie było jego celem. I żeby nie gorszyć innych, był temu porządkowi poddany, tym instytucjom poddany był. Podobnie i adresaci listu Piotra powinni być poddanymi ludzkiemu porządkowi ze względu na Chrystusa, ponieważ Chrystus był poddany. W ten sposób, postępując dobrze, będą mogli ucinać wszelkie spekulacje, wszelkie oskarżenia, że są zdrajcami, że są niegodziwcami. Pamiętamy, że wtedy było, tak jak dzisiaj w naszym kraju funkcjonuje przekonanie, dobry Polak to dobry katolik. Tak samo wtedy funkcjonowało, dobry obywatel Cesarstwa Rzymskiego to dobry poganin. A jeżeli nie wierzysz, nie uznajesz cesarza jako pana, prawda? No to słaby z ciebie obywatel, delikatnie mówiąc. Słaby z ciebie obywatel. Jesteś zdrajcą. Więc widzieliśmy, jaką postawę miał Jezus, i Piotr nam charakteryzuje, jaka postawa powinna być widoczna u chrześcijan względem tej społeczności, w której żyją. Werset 17 nam to pokazuje. Wszystkich szanujcie. Wszystkich, bez wyjątku. Braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Więc widać od razu, że jest to postawa, która ma się charakteryzować szacunkiem do wszystkich. Nie do tych, którzy są dobrzy, którzy są sprawiedliwi, uczciwi. Nie do tych, którzy nam dobrze życzą, ale do wszystkich. Do tych, którzy kradną, do tych, którzy chlają, że tak powiem brzydko. Generalnie do wszystkich ludzi. Szanować wszystkich ludzi, to też tych, którzy mają przekonania przeciwne do naszych. Przecież nie myślą w ten sam sposób, jak my myślimy. Trzeba wszystkich ludzi, ludzi szanować, nawet wtedy, kiedy mają odmienne poglądy, odmienne wartości. Wszystkich. Wszystkich bez wyjątku. Czy ma inną orientację seksualną? To jest dzisiaj na topie temat, prawda? Czy też ma inny sposób myślenia, funkcjonowania? Trzeba wszystkich szanować. O tym mówi Piotr. Ale jeśli chodzi o braci i siostry, to sam szacunek nie wystarczy. Sam szacunek to za mało. Braci czy braterstwo należy miłować. Prawda? Należy miłować, kochać. Dalej mówi o tym, żeby Boga się bać. Żeby przede wszystkim Boga się bać. Tak? Czyli uznawać Go za najwyższy autorytet, poddawać się Jemu, respektować, przestrzegać Boże prawo. Być Jemu poddanym. I ostatnia rzecz, o której mówi Piotr, to nakaz czczenia Króla. No, ciekawe. Jest tu użyte to samo słowo, tak? To samo greckie słowo, które jest użyte wszystkich szanujcie. Tak? Czcijcie króla, czy czcić Jest to samo słowo, co jest wcześniej przetłumaczone jako szanować. Dlaczego tak? No gdyby... Dlaczego tak przetłumaczono? Bo można przetłumaczyć szanujcie króla, nie czcijcie króla. Ale z jakiegoś powodu tłumacze zdecydowali się przetłumaczyć jako czcijcie króla. Coś więcej niż tylko szanujcie. Tak? No bo wszystkich szanujcie, no to zawiera też i króla. Tak? Wszystkich też i król. Ale co do króla, co do cesarza, to trzeba trochę więcej niż sam szacunek. Trzeba tego cesarza czy króla czcić. Tak, jak mamy nakaz czczenia ojca i matki. Nie w sensie religijnym, nie w sensie boskiej czci, czy jakiejkolwiek takiej czci związanej z religią, z kultem jakiegoś bóstwa, ale w sensie głębszego szacunku, głębszego respektu, poważania. Cesarza do tego wzywa nas Piotr. On ma, cesarz czy król ma najwyższą władzę, w związku z tym trzeba go czcić, trzeba to uszanować, respektować, trzeba mieć głębokie poważanie dla cesarza. No ale dzisiaj nie ma już cesarzy. Żyjemy w Polsce, trochę mamy inny kontekst, inny system władzy, inny porządek, inne prawo, więc jak my jako chrześcijanie powinniśmy się do tego wszystkiego odnosić? Jaka powinna być nasza postawa względem państwa, władzy czy innych obywateli, mieszkańców tego, którzy mieszkają tutaj? A widzimy dosyć ostrą polaryzację, prawda, jeśli chodzi o politykę. Więc jak my powinniśmy się odnosić do państwa? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Chociaż zmienił się kontekst, to jednak zasady pozostają te same. Mamy wszystkich szanować, braci miłować, bać się Boga i czcić tych, którzy władzę sprawują. Dzisiaj nasza władza, nasza władza jest jakby jest trzyczęściowa, czy składa się z trzech elementów. Nie ma jednej osoby, która by miała całość władzy. Mamy władzę sądowniczą, mamy władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. I każda z tych jakby władz no nie ma pełni władzy, tylko ma część. One są niezależne w pewnym sensie, czy mają być niezależne. Ale więc myślę, że to, co Piotr by dzisiaj nam powiedział, to jest, żeby czy nam się to podoba, czy nie. czy nam się prezydent podoba, czy nie. Czy się zgadzamy z PiS-em, czy z PO, czy z Nowoczesną. Nie ma znaczenia dla Piotra. Piotr mówi, tych, którzy sprawują władzę, mamy czcić, mamy szanować. Mamy dobrze o nich mówić, mamy się od nich modlić. Tak? W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, werset 1-3, apostoł Paweł mówi, żeby modlić się o kogo? O króla. O tych, którzy mają władzę generalnie. Tak? Dlaczego powinniśmy to robić? Żeby wyjąć argument z ust ludzi, którzy myślą, że ci ewangeliczni chrześcijanie, ci baptyści, czy zielonoświątkowcy, czy wolni, czy z Kechu, no nie? To, że tego kraju nie wspierają, bo się z nim bardziej utożsamiają z niebem niż z Polską. Albo że starają się, prawda, czy uchylają się od płacenia podatków. Uchylają się od różnych służb na rzecz państwa, czy coś w tym rodzaju. Powinniśmy dobrze czynić. Oczywiście pozostając wiernymi Bogu i Chrystusowi. Taka jest Boża wola dla nas. Taka jest Boża wola dla nas. Dlatego powinniśmy modlić się o nasze państwo, o władzę w nim, o wszystkich ludzi. Generalnie jest to dobra rzecz i miła przed naszym Bogiem. Dlatego też powinniśmy płacić podatki. Dlatego powinniśmy uczciwie i sumiennie pracować. Powinniśmy wypełniać swoje obywatelskie zobowiązania. Powinniśmy na przykład, myślę, że to będzie zasadne, moim zdaniem, tak? Powinniśmy brać udział w wyborach. Mamy wolność do tego, żeby to robić. Powinniśmy korzystać z tego i jakby odbierać właśnie tym ludziom takie argumenty, prawda, że ci chrześcijanie to tacy wycofani. Oni żyją w takiej, kiedyś przyszła pewna pani i powiedziała, że my to sobie taką tutaj oazę zrobiliśmy, tak, że tam na zewnątrz to jest życie, a tutaj to taką oazę sobie mamy, poklaszczemy, prawda, zachęcimy się, a prawdziwe życie to jest tam, na zewnątrz. No cóż, w każdym bądź razie powinniśmy wybierać ludzi, powinniśmy uczestniczyć w tym życiu tego państwa. Jeżeli jest taka możliwość i wola, to sami też powinniśmy brać aktywny udział we władzy poprzez angażowanie się, czy to w samorządy lokalne, czy też w politykę bardziej krajową, nie wiem. Nie wycofujmy się. Nie wycofujmy się z życia społecznego pod przykrywką chrześcijaństwa, bo jest nam tak wygodniej. Nie róbmy sobie domowych klasztorów, prawda, że będziemy się wycofywać z tego życia społecznego, będziemy się wycofywać od tego społeczeństwa po to, żeby uświęcić się za murami naszych domów. Nie. Czyńmy dobrze. Czyńmy dobrze. Wszystkich szanujmy. Miłujmy braci, Boga się bójmy i czcijmy tych, którzy w państwie sprawują władzę. Do tego Piotr nas wzywa. Niezależnie od naszych preferencji politycznych, tak? Niezależnie. Jesteśmy powołani do tego, żeby błogosławić, żeby modlić się o tych, którzy tą władzę sprawują. Amen.